Umiłowani w Chrystusie, kochane siostry, drodzy bracia, zgromadzeni tutaj w kaliskim sanktuarium i łączący się z nami dzięki transmisji w Radiu Maryja, Radiu Rodzina oraz telewizji Trwam. Mimo że jesteśmy w samym środku okresu wielkanocnego, w którym za namową świętego Pawła z dzisiejszego drugiego czytania z listu do Kolosan dziękujemy Bogu, że nas uwolnił spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Mimo że w wielu naszych świątyniach, także tej wciąż radośnie rozbrzmiewa Alleluja, liturgia Wigilii uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski prowadzi nas na Golgotę, pod krzyż Jezusa Chrystusa. Przypomina nam w ten sposób raz jeszcze heroizm miłości Boga do człowieka. Przypomina nam cenę naszego odkupienia i odpuszczenia naszych grzechów. Ale dziś przypomina szczególnie wzruszający gest i słowa Jezusa, który spoglądając na cierpiącą matkę, mówi do umiłowanego swego ucznia Jana: oto matka twoja. W tym geście, siostry i bracia, objawiła się oczywista miłość Jezusa do Maryi raz jeszcze, który umierając na krzyżu nie chciał zostawić samotnej kobiety bez męża, pozbawionej opieki. Ale w tym geście Kościół rozpoznał szybko także troskę Jezusa o tych, których Jan jest tylko ikoną, którzy cierpieć będą po odejściu Jezusa, którzy w każdym pokoleniu Jego uczniów będą doświadczać zwątpienia, beznadziei, potrzebować będą pocieszenia i wsparcia. Maryja zaczyna ten testament Jezusa z krzyża realizować niemal natychmiast wobec Jego uczniów, nie tylko Jana. Staje się matką rodzącego się Kościoła. Dzieje apostolskie wspominają nam o jej obecności w wieczerniku przy zatrwożonych i zasmuconych uczniach po wniebowstąpieniu Pana Jezusa oraz w dniu zesłania Ducha Świętego, w dniu Pięćdziesiątnicy. Pierwotny Kościół, także ten poapostolski, przekonany o tej macierzyńskiej miłości Maryi, zaczyna z tego testamentu z krzyża też chętnie korzystać. Dowodem na to jest chociażby najstarsza, dobrze nam znana modlitwa pod Twoją obronę, która pochodzi z III wieku. Ale czyni to nie tylko Kościół pierwotny. Opieka, wstawiennictwo Maryi wpisuje się w historię kolejnych pokoleń ludzi i narodów. Ta opieka i wstawiennictwo Maryi sprawia, że sprowokowani kalendarzem możemy dzisiaj, tak jak wspomniałem na początku, razem ze świętym Józefem, z tą samą, co on miłością, z tym samym, co on uwielbieniem i wdzięcznością, spoglądać na Maryję jako królowę Polski, matkę naszego narodu. Gdy bowiem Ewangelia dociera na ziemię Polan w X wieku, wraz ze chrztem Polski narodowi zostaje dana Maryja. I mamy na to również dowód w postaci pierwszych tekstów napisanych w języku polskim, wśród których jest hymn śpiewany przez nas na początku Boga Rodzica. Hymn, którego śpiew towarzyszył i towarzyszy naszemu narodowi od zawsze podczas ważnych wydarzeń. A od tego czasu zawsze Gdy naród doświadczał cierpienia, beznadziei, w obliczu największych dramatów, między innymi ustami swoich władców, pasterzy i wiernych Kościoła, szukał ratunku i odnajdywał go we wstawiennictwie Matki Najświętszej. Było tak w roku 1655, podczas potopu szwedzkiego i cudownej obrony Jasnej Góry, po której król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku we Lwowie, w jednym z niewielu wolnych wtedy miast Rzeczpospolitej, oddał Maryi we władanie cały naród. Było tak w późniejszych wiekach i doświadczeniach okupacji, rozbiorów, wojen. Raz po raz naród wzywał wstawiennictwa Matki Najświętszej i działy się cuda, tak jak chociażby cud nad Wisłą w 1920 roku. To właśnie po nim biskupi polscy zwracają się do papieża z prośbą o ustanowienie jutrzejszej uroczystości Najświętszej Maryi Panny i wyznaczenie jej daty na 3 maja. Było też tak w roku 1956, gdy Polska znalazła się znowu w jarzmie systemu totalitarnego i wtedy pasterze Kościoła w Polsce na prośbę kardynała Wyszyńskiego, dokładnie 300 lat po ślubach Jana Kazimierza, składają tak zwane śluby jasnogórskie, których tekst przygotowuje prymas tysiąclecia w czasie internowania w Komańczy i w Prudniku, miasteczku, które leży na terenie diecezji opolskiej, z której dzisiaj do was przybywam. Ale siostry i bracia, wspominam te wydarzenia nie tylko jako lekcje historii. Wspominam dzisiaj te wydarzenia nie tylko jako potwierdzenie wstawiennictwa Matki Bożej w przeszłości, bo wielu tę historię zna i te ślady rozpoznaje. Mam ku temu dwa inne powody. Po pierwsze, chcę przypomnieć sobie i wam, najmilsi, o możliwości i potrzebie korzystania z tego testamentu Jezusa wypowiedzianego na krzyżu w każdym ludzkim dramacie, przeżywanym tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Chociaż jestem naprawdę daleki od snucia apokaliptycznych wizji i postrzegam naprawdę wciąż świat i nasze czasy najpierw i przede wszystkim jako scenerię wielu aktów miłości Pana Boga do człowieka, jako przestrzeń życia cudownych i dobrych ludzi, to jednak nie sposób przymknąć oko na to wszystko, co jest dziś dramatem ludzkości, niewiadomą naszych czasów, zagrożeniem dla chrześcijańskiej tożsamości i tradycji naszego narodu. Próbę wymieniania znamion tych dramatów, niewiadomych naszych czasów i zagrożeń, o których słyszymy w mediach codziennie, chciałbym zamienić na moim zdaniem wyjątkowo trafną diagnozę, której dokonał papież Franciszek podczas dwóch niezwykle symbolicznych wydarzeń ostatnich lat. Zapewniam, oba wszyscy z nas pamiętają. Po raz pierwszy w deszczowy piątkowy wieczór 27 marca 2020 roku, po zatrzymaniu się świata po wybuchu epidemii, samotny papież na pustym placu świętego Piotra w Rzymie tak wołał: Panie, w tym naszym świecie, który kochasz bardziej niż my, ruszyliśmy naprzód na pełnych obrotach, czując się silnymi i zdolnymi do wszystkiego. Chciwi zysku, daliśmy się pochłonąć rzeczom i oszołomić pośpiechem. Nie zatrzymaliśmy się wobec Twoich wyzwań, nie obudziliśmy się w obliczu wojen i planetarnych niesprawiedliwości, nie słuchaliśmy wołania ubogich i naszej poważnie chorej planety, nadal byliśmy niewzruszeni, myśląc, że zawsze będziemy żyć i będziemy zdrowi w chorym świecie. Po raz drugi, 25 marca 2022 roku, kilka tygodni po wybuchu wojny w Ukrainie, gdy papież Franciszek zawierzał Ukrainę, a także Rosję i świat, Niepokalanemu Sercu Maryi w treści tego aktu, słyszeliśmy znowu cierpkie słowa. Zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojen światowych. Zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych. Staliśmy się chorzy z chciwości. Zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach. Pozwoliliśmy, żeby sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Moi drodzy, obie okoliczności, w których papież dokonał tej diagnozy, przyznajcie, już nam spowszedniały. A przynajmniej niebezpiecznie nauczyliśmy się pierwszą epidemię nieraz podważać, a drugą wojnę coraz bardziej ignorować. Nie czyni to jednak wcale tej diagnozy mniej aktualną. Tym bardziej, że z bolesnymi skutkami epidemii ekonomicznymi, ale też duchowymi będziemy się zmagać jeszcze długo, także w naszej ojczyźnie. Tym bardziej, że wojna w Ukrainie wciąż trwa i coraz bardziej realne wydaje się jej rozszerzenie. Ponadto nie możemy nie zauważyć innych odsłon trudnej sytuacji w naszej ojczyźnie. Polaryzacji naszego społeczeństwa, dramatu podziałów wewnątrz małych i większych wspólnot, nie wyłączając wspólnoty Kościoła, a ostatnio także ożywionej dyskusji i prób dyskredytowania świętości i nienaruszalności ludzkiego życia, podważania jego wartości, bardzo subiektywnego podejścia do jego ochrony. Ta okoliczność zresztą dzisiejszego wieczoru skłania nas do przywoływania fragmentu jeszcze innej papieskiej diagnozy, zawartej w encyklice Evangelium Vitae, w której święty Jan Paweł II woła: pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat. Siostry i bracia, wobec tego chyba słusznym wydaje się przypomnienie testamentu Jezusa z krzyża. Przypomnienie tego wieczoru słów: oto matka twoja, oto matka wasza. Chyba słusznym wydaje się przypomnienie o tej możliwości korzystania z matczynej opieki i troski Maryi w trudnych doświadczeniach życia, z której to możliwości korzystał nasz naród, nasi przodkowie już nieraz. Chyba koniecznym wydaje się przyzywanie wstawiennictwa Maryi choćby podczas rozpoczętych nabożeństw majowych i wołanie do niej o wsparcie w sytuacjach, które wydają się po ludzku nierozwiązywalne, może nawet beznadziejne. Do tej modlitwy, to wszystko po pierwsze, chcę was dzisiaj, kochane siostry i drodzy bracia, szczerze zachęcić i gorąco was o nią prosić, także w tych intencjach, które nas tutaj dzisiaj szczególnie zgromadziły. Ale siostry i bracia, bardzo jasno chciałbym jednak siebie i was przestrzec przed dwoma niebezpieczeństwami. Po pierwsze, przed przekonaniem, że wstawiennictwo Maryi jest jak dotknięcie czarodziejskiej różdżki, jak realizacja zamówienia na spokojne i dostatnie życie i kolejne same już tylko pomyślne karty historii naszej i naszej ojczyzny. Chociaż nawiązując do słów świętego Jana z Apokalipsy, z dzisiejszego pierwszego czytania, powinniśmy pozostawać pod cudownym wrażeniem niewiasty obleczonej w słońce, pod której stopami jest księżyc, na której głowie jest wieniec z gwiazd 12. Chociaż nie jesteśmy w stanie zrozumieć logiki Boga, który nas kocha i w tylko możliwy i wiadomy sobie sposób rozdaje nam łaski. Mówiąc najprościej, tak to nie działa. Maryja nie jest księżniczką, a jej wstawiennictwo nie jest magią. Jest też drugie niebezpieczeństwo. Nazwałbym je wykluczaniem siebie z podmiotów tej wcześniejszej, bolesnej papieskiej diagnozy. Szukanie wrogów jedynie na zewnątrz, pochopne nazywanie narzędziami zła innych ludzi, a tym bardziej ich potępianie. Jedno jest pewne i wybrzmiało to także w katechezie konferencji, którą słyszeliśmy przed mszą świętą. W tych bolesnych doświadczeniach historii mamy do czynienia z celowym działaniem złego ducha, którego celem zawsze było unicestwienie Boga, wyrwanie Go z ludzkich serc. Ale ponieważ on dobrze wie, że nie jest to możliwe w bezpośrednim z Bogiem starciu, używa różnych narzędzi. Prowadzi wytrwałą walkę o nasze dusze powabną bronią wolności, prawa do samostanowienia, kultu ludzkiego geniuszu i samowystarczalności. Najmilsi, od tych pokus nie jesteśmy także my wolni. Ulegamy im po cichu, mało spektakularnie, ale to sprawia, że jak mówił papież, także my dajemy się pochłonąć rzeczom i oszołomić pośpiechem. Także nas, nie tylko innych, paraliżują obojętność i egoizm. Moi drodzy, po tych ostrzeżeniach czas ujawnić drugi powód tej lekcji historii z początku kazania. Jest nim pragnienie przekonania siebie i was, że tak jak nasi przodkowie, obok ufnej modlitwy i wzywania wstawiennictwa Maryi, które to wzywanie także dziś może czynić cuda, musimy też podjąć konkretne działanie w celu naprawiania popełnianych błędów, w celu odważnego myślenia o przyszłości, pisania kolejnych kart historii, tej naszej osobistej, ale także historii naszej ojczyzny i, choć brzmi to patetycznie, także historii ludzkości. Jakie działanie mam na myśli? Na pewno to, które dla zażegnania skutków epidemii podejmują wytrwale psychologowie i ekonomiści. Na pewno to, które dla osiągnięcia pokoju na świecie, choć wydaje się to póki co mało skuteczne, podejmują przywódcy państw. Mam na myśli to, które dla wypracowania kompromisów podejmują w podzielonych wspólnotach negocjatorzy. Wreszcie mam też na myśli to, spoglądam tu życzliwie na państwo, którzy dali nam przed mszą świętą świadectwo swojej miłości i ochrony życia. Mam na myśli wreszcie to, które dla obrony życia ludzkiego podejmują środowiska pro-life, autorzy kampanii społecznych czy inicjatyw ustawodawczych. Ale wybrzmiało to w tym słowie, że często te działania pozostają poza zasięgiem większości z nas. Podejmują je tylko nieliczni. Skoro jednak, jak wspomniałem wcześniej, wspólnym mianownikiem obecnych trudności jest próba kolejna unicestwienia Boga i pozbawienie Boga życia w nas i w naszej ojczyźnie, skoro nie dla ludzkiego życia, to tak naprawdę nie dla Boga, który jest dawcą życia. Działanie w celu ratowania tego życia musimy podjąć wszyscy bez wyjątku. W takim działaniu chce nam pomóc Maryja. Chce nam dzisiaj powiedzieć: przestań tylko mówić, daj, wyjednaj, wyproś mi tę łaskę. Ale chce nam też dzisiaj powiedzieć: spójrz na moją ziemską historię i na sposób, w jaki ta historia stała się częścią historii zbawienia. Naśladowanie mnie jest w zasięgu Twoich możliwości. Podejmij to, chociaż spróbuj, a Bożej łaski i mojego wstawiennictwa na pewno Ci nie zabraknie. Stawiając pytanie, jakie działania podjąć, naśladując Maryję, chciałbym na tę ostatnią część mojego rozważania zaprosić świętego Józefa. Chciałbym, byśmy spod krzyża przenieśli się do Betlejem, do pewnej dramatycznej nocy, w której Maryja musiała szybko zapomnieć o przeżywanej tak bardzo radości macierzyństwa, w której święty Józef musiał szybko zapomnieć o swoim ciesielskim warsztacie i perspektywie powrotu do szczęśliwego domu w Nazarecie. Ale oboje czynią to bez wahania, bo chodzi o życie Boga. Pokazują nam bardzo konkretny sposób działania i wiem, że zabrzmi to dziwnie. Działania w celu ratowania życia Boga w nas, w naszych rodzinach i w naszej ojczyźnie, nie inaczej jak przez ucieczkę. Zauważcie jednak, siostry i bracia, że nie była to ucieczka tych, którzy stchórzyli, ale była to ucieczka tych, którzy chcieli ocalić życie Boga. Ktoś powie, gdzie mamy uciekać? Przecież żyjemy w tym świecie, musimy tu żyć. To prawda. Ale możemy, siostry i bracia, żyć w świecie, ale nie musimy płynąć z nurtem świata. Oczywiście nie jest to możliwe bez wyrzeczenia, nie jest to możliwe bez kosztów, nie jest to możliwe bez rezygnacji, bez naruszenia naszego życiowego komfortu, do którego się szybko przyzwyczajamy. Nie jest to możliwe bez ofiary. Ale patrząc na Maryję i na Józefa, tej feralnej nocy, i w dniach następnych odnajduje przynajmniej, z pewnością nie jedyne, 3 wskazówki dla ratowania życia Boga w dzisiejszym świecie, w naszej ojczyźnie, w historii ludzkości, przez nas, ludzi wierzących. Po pierwsze, ufać Bogu i dawać tego zaufania świadectwo. Po drugie, dbać i inwestować w dobre, piękne relacje z najbliższymi. Po trzecie wreszcie, otaczać się ludźmi, którzy podzielają naszą wiarę i nasze wartości. Wszystkie te wskazówki są inspirowane doświadczeniem Maryi i Józefa w drodze do Egiptu i w Egipcie. Po pierwsze, Józef i Maryja tej dramatycznej nocy na serio przyjmują ostrzeżenie anioła. Poddają się woli Bożej. Także w tym, co jest zewnętrzne, co jest materialne. Wyczytałem w jednym komentarzu do tej sceny ucieczki do Egiptu, że nie przez przypadek jeden z mędrców przyniósł nowonarodzonemu Jezusowi złoto, bo szybko okazało się ono przydatne w trudach ucieczki, a potem w czasie pobytu na obczyźnie. Nawet w tak przyziemnym sensie Bóg zatroszczył się o swego Syna. Przyznam, kochani, że na mojej drodze wiary zawsze najbardziej pomagali mi ci, którzy zaufali Bogu w momentach próby, choroby, niedomagania, a nawet materialnej biedy. Ich zaufanie, a potem ciąg dalszy ich historii, w której Bóg działał cudowne rzeczy, zawsze było dla mnie pierwszym i chyba najważniejszym dowodem na to, że Bóg istnieje, że Bóg kocha człowieka. I jestem przekonany, że świat dzisiaj potrzebuje także w każdym z nas tutaj obecnych świadków, którzy potrafią w tym, co trudne, Panu Bogu powierzać swoje życie, zaufać Mu z cierpliwością i z przekonaniem, że z każdego naszego dramatu jest On w stanie wyprowadzić dobro. Takie świadectwo, a nie pomstowanie, nie potępianie innych, ale takie świadectwo ma moc pobudzić do refleksji tych, którzy wyłącznie w materii pokładają swoją ufność, którzy często negują dzisiaj istnienie Boga, a w konsekwencji także troskę o życie. Po drugie, w trudnym doświadczeniu ucieczki święta rodzina pozostaje razem, dzieląc swoją niedolę. Ucieczka od tego, co destrukcyjne, także dzisiaj, wymaga, kochani, bycia razem. Ofiarowania swojego czasu, miłości, obecności drugiemu, prawdziwego inwestowania, nawet kosztem siebie, we wzajemne, dobre relacje. Powiem wprost. Kiedy widzisz gasnący płomień wiary w sercu twojego współmałżonka, dziecka, wnuka, kiedy dostrzegasz zagubienie twojego przyjaciela, kiedy zauważasz zniechęcenie twojego współpracownika, kiedy zauważasz samotność i dystans sąsiada, tym bardziej z nimi bądź. Tym bardziej ich szanuj i kochaj. Tym więcej rozmawiaj, tym bardziej cierpliwym i cierpliwą bądź. Nie oceniaj, nie pomstuj, nie pokrzykuj, bo jesteś być może ostatnią osobą, w której ten człowiek zagubiony jest w stanie zobaczyć miłość i dobroć Boga. I wreszcie po trzecie, znowu, choć na apokryfach oparta, ale jednak tradycja głosi, że święta rodzina w Egipcie znalazła ludzi o prawych sercach, tych, którzy tak jak oni wyczekiwali obietnicy danej Izraelowi, obietnicy Mesjasza. Że ci ludzie pomogli im przetrwać oddalenie od ojczyzny i od bliskich. Jeśli chcemy ratować życie Boże w nas, a w konsekwencji także w naszej ojczyźnie i w świecie, musimy na wzór pierwszych chrześcijan, na wzór tamtego, choć niepewnego środowiska przebywania Maryi i Józefa z Jezusem w Egipcie, tworzyć własne środowiska w coraz bardziej obojętnym chrześcijaństwu świecie. Nie oznacza to konieczności oddalenia się od innych. Nie oznacza to konieczności pogardzania kimkolwiek, bo przecież nie zawsze od nas zależy, z kim pracujemy, czy z kim się spotykamy, ale przecież możemy na przyjaciół, na ludzi, z którymi spędzamy czas, zwłaszcza wolny, na ludzi, z którymi dzielimy nasze tajemnice, z którymi dotykamy nawet najbardziej wrażliwych strun naszego serca, wybrać jednak ludzi o podobnej do naszej wrażliwości, podzielających ten sam system wartości i mających, tak jak my, Boga w sercu. Ludzi, którzy będą nas ciągnąć w górę, prowokować do dobrego, a nie ściągać w dół. Taką wspólnotą ludzi, choć pozostanie zawsze po ludzku niedoskonałą, której Jezus chciał dla nas swoich uczniów każdej epoki, by w niej doskonalili swoją wiarę, by dzielili w niej nadzieję na wieczność, by obdarzali się jej członkowie wzajemną miłością, jest Kościół. Powołany również do tego, żeby przemieniać dzisiejszy świat, żeby go uświęcać, żeby go czynić bardziej Bożym. Siostry i bracia, świadomi tej wielkiej odpowiedzialności ratowania życia Boga w nas i wokół nas i świadomi naszych ludzkich w tym zmaganiu ograniczeń, wróćmy znowu na chwilę pod krzyż, by usłyszeć dzisiaj raz jeszcze słowa Jezusa: oto matka twoja, oto matka wasza, by nie rezygnując z dobrych postanowień i konkretnego działania i uwzględniając szczególną intencję naszego dzisiejszego spotkania, zawołać do Maryi słowami świętego Jana Pawła II, którymi zwieńczył encyklikę Evangelium Vitae. O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia. Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat. Ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet, ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych, zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Amen.